Ja myślę, że to jest takie niezwykłe, że zaczynamy to w scenerii, która jest tematem tego dzisiejszego spotkania, bo chcieliśmy Państwa zaprosić do opowiadania, które jest zatytułowane przez Ciebie, Agnieszka, Ogrodnik. Myślę, że te wszystkie kwiaty, które tutaj mamy, niezwykle pięknie do tego nas zapraszają. Więc takie pierwsze pytanie, które jest wręcz trochę być może paradoksalne, bo patrzymy na te rzeczy, które tutaj mamy, na różne kwiaty, zioła, rośliny, które budzą w nas piękno. Natomiast to opowiadanie o ogrodniku, jaki był jego cel? Czy on miał pokazać piękno, czy zaprosić nas do czegoś zupełnie innego?
Generalnie każde opowiadanie, które jest napisane, to jest opowiadanie dla konkretnego człowieka. Ale jak pewnie Państwo wiecie, my jesteśmy do siebie szalenie podobni, choć nam się czasami wydaje, że w swoim cierpieniu jesteśmy wyjątkowi. I to jest taki z jednej strony paradoks, a z drugiej strony takie kłamstwo, w które postanowiliśmy uwierzyć, że... No właśnie, to jest ciekawe, takie zestawienie słów, które mnie ostatnio bardzo porusza. Zobaczcie, co my mamy w języku polskim. Jestem godna, godny pogardy. Jak połączyliśmy przepiękne słowo godność z pogardą, ktoś jest godny pogardy. I że jest coś takiego, że nam się wydaje, bo chcę zapewnić powielokroć, że nam się wydaje, że w nas jest coś, co zasługuje na pogardę albo czego nie można pokazać światu. I generalnie opowiadanie Ogrodnik tak z punktu wyjścia powstało w tym czasie, kiedy ja miałam bardzo dużo osób, zarówno w terapii, jak i na warsztatach, które powszechnie są nazywane osobami DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Teraz już wiemy, wiecie, ja to pisałam 20 lat temu, teraz już wiemy, że DDA to nie tylko ludzie, którzy mieli rodziców z problemem alkoholowym, ale to też osoby, które miały w najbliższym otoczeniu ludzi, którzy mieli problem alkoholowy. Czyli to jest... Ogrodnik powstał z tego, z takiego właśnie patrzenia na ludzi, którzy mają niezwykłe piękno w sobie, bo wszyscy mamy, jesteśmy piękni, bo dobro jest w nas złożone, to jesteśmy, składamy się z ziaren dobra. Moglibyśmy w ogóle powiedzieć, że każdy z nas jest takim, ja lubię mówić o nas jako o domu, ale że każdy z nas jest takim polem, który decyduje o tym, co na nim wyrośnie, a jednocześnie postanowiliśmy, bo to jest nasza decyzja, naprawdę to jest nasza decyzja, postanowiliśmy się wstydzić naszej przeszłości albo wstydzić, z jakich domów pochodzimy. I to jest taki paradoks, że można mieć niezwykłe piękno, a trudno jest je pokazać. I ja to zawsze mówię na takim prostym przykładzie, który mi się nawet ostatnio wydarzył. Byłam na warsztatach w przepięknym miejscu, na Warmii. I człowiek, który mnie tam zaprosił, pyta, czy napijemy się kawy po obiedzie. Ja mówię, z przyjemnością. On mówi, to zapraszam za kwadrans. Ja mówię, ale ja mogę już. On mówi, ale przyjdź za kwadrans. Ja mówię... Pójdziesz posprzątać? On mówi, no przecież nie zaproszę cię do tego, jak żyję.
To jest niezwykłe, że warte pokazywania jest nie tylko to, co piękne. I chyba to jest istota i esencja tego, co piszesz w Ogrodniku. Ja mam takie pytanie do Państwa, kto z Was już czytał to opowiadanie? Podnieście proszę rękę do góry, żebyśmy mniej więcej wiedzieli. Jest tak plus minus pół na pół. Ja pozwolę sobie...
Spoilerujemy.
No właśnie, jednak trochę musimy zaspoilerować. Historia ogrodnika opowiada, jak tu dużo mówić, o ogrodniku, który miał niezwykły ogród. To znaczy on ten ogród miał niezwykły, ale bardzo ukryty i bardzo schowany, ponieważ im bardziej zaczynał się o niego troszczyć, im bardziej mu się z czymś udawało wewnątrz tego ogrodu, to tym bardziej jeszcze zaczął troszczyć się o bluszcz, który ten ogród okalał, by nikt z zewnątrz z jednej strony nie mógł zobaczyć tego piękna, a z drugiej strony nie mógł także i wejść i być może zniszczyć tego piękna. I w tym miejscu na razie się zatrzymajmy, bo ta historia dalej się rozwija, ale mam do ciebie, Agnieszka, takie pytanie. Dlaczego warto pokazywać także i to, co jest w nas trudne? Nie tylko piękne kwiaty, ale dlaczego warto otwierać się też i pokazywać to, co jest w nas być może jakoś nieidealne albo nieperfekcyjne?
To ja zadam pytanie. Podnieście ręce wszyscy ci, którzy uważacie, że jest coś w was, czego nikomu nigdy byście nie powiedzieli. Światło się zapaliło. Jest nas dużo. Ja też miałam kiedyś taki moment w swoim życiu, że myślałam, że są rzeczy, których nigdy bym nikomu nie powiedziała. I kiedy tak myślimy, to nas bardzo oddziela od miłości. Bo myślenie, że jest we mnie coś, o czym nigdy bym nie powiedział, nie powiedziała, mówi o tym, że to znaczy, że to nie jest do przyjęcia. I zobaczcie, jest taki niezwykły paradoks, że bardzo tęsknimy za bliskością, za bliską i bezpieczną więzią, ale bliska i bezpieczna więź jest tylko wtedy, kiedy ja wiem, mam pewność i przekonanie, że wszystko, co we mnie jest, ma prawo być. I wszystko, co we mnie jest, może być przyjęte i otulone czułością. I to jest taki paradoks, że jeżeli my dajemy sobie wmówić, że jest coś, co nie może być kochane, bo nam powmawiano, to żeby było jasne, jak będziesz taka, to nikt cię nie będzie chciał, jak będziesz niegrzeczny, to Mikołaj nie przyjdzie, nie dostaniesz prezentu i tak dalej. Pewnie to państwo znacie. Czyli mamy taką opowieść w głowie, że jak będę jakiś, to nie zostanę przyjęty. I teraz dlaczego warto o tym mówić, dlaczego warto to pokazać? Bo to jest archetyp cienia jungowski. Zobaczcie, my dzisiaj o ogrodniku, ale no nie sposób nie nawiązać do światła, że im bardziej ja będę teraz się odsuwać od światła, tym mój cień będzie dłuższy. Im słońce jest niżej, tym cień jest dłuższy. Im bardziej wychodzimy do światła, tym cień jest krótszy i mniej nas straszy. Natomiast to jest bardzo trudne zaryzykować wyjście do obcych. Z całym szacunkiem dla państwa, którzy tutaj są w małżeństwach albo w ogóle są w małżeństwach, mąż czy żona to jest obcy człowiek. On jest jakby zaadoptowany, jakoś tak, czy ona, to nie, panowie,
może
jakby, przepraszam.
Może jest też tak, że obcy człowiek ma swój ogród, którym też się najpierw zaczyna pielęgnować.
I to dlatego... prawda, ale chodzi o to, że to nie jest krew z krwi, czyli, bo chodzi mi o to, że to jest bardzo trudne zaufać obcemu, jeśli nie mogło się ufać bliskim, wiecie, jeśli... Ojciec lub matka, czyli najbliżsi, nas jakoś negowali, czyli jakoś byliśmy opuszczani, słyszeliśmy, że jesteśmy trudni albo że nic z nas nie będzie. No różne rzeczy mogliśmy słyszeć, więc to już jest zapisane w nas. To są takie rzeczy, które są w nas tam zasadzone i one potrafią całkiem nieźle rosnąć, więc to jest trudne tak, żebyście też mieli dla siebie taką wyrozumiałość i czułość, że trudno jest wyjść do obcego i tak zaryzykować, że będzie ktoś, kto mnie jednak pokocha, wiedząc o mnie te rzeczy. Bo to jest taki paradoks tęsknoty za miłością i lęku przed tym, że ona się może nie wydarzyć.
Mówisz o bardzo ważnej rzeczy, o tym, że część rzeczywistości, w której istniejemy, jest przez nas odbierana przez to, że wcześniej byliśmy w jakiejś rzeczywistości. I w związku z tym narodzi się we mnie takie pytanie, jak oddzielić w sobie, czy jak rozróżnić tą płaszczyznę w swoim sercu, w swoim intelekcie, co z tych moich uczuć, emocji, które przeżywam, co z tych schematów, w których jestem, jest taką rzeczywistą esencją mojego tu i teraz, a co pochodzi z tego, co już było i co jakoś definiuje teraz moje zachowanie czy odbiór rzeczywistości przeze mnie.
Piękne pytanie. Ja bym powiedziała tak. Jako psychoterapeuta i człowiek, który pracuje warsztatowo bardzo dużo, to powiedziałabym, że znaczna większość tego, co my czujemy, jest pochodną tego, co w sobie niesiemy. Ja to wytłumaczę. To jakoś tak bardzo mocno widać na przykładzie bycia wybieranym lub bycia odrzucanym. Zobaczcie. Pójdźmy na chwilę do DDA. Czyli pójdźmy do osób, które doświadczyły domu alkoholowego. Jednak mimo wszystko większe przyzwolenie na picie mieli mężczyźni, więc jednak mimo wszystko częściej to ojcowie byli tymi, którzy pili i byli tymi, którzy byli przemocowi. To zobaczcie, w sercu, ale też w ciele dziecka, które miało dorosłego, który pił, jest zapisane taki schemat: tata wybiera wódkę, tata wybiera kolegów. Jeszcze często było to też tak komunikowane przez mamę, nie? Nie jesteśmy ważni, wszyscy inni są ważniejsi niż my. I teraz jeśli my wzrastamy w tym przekazie komunikacyjnym, to on się w nas zapisuje w naszym ciele. I w umyśle, w systemie nerwowym, w ciele, to już mamy zapisane. Ten moment unieważniania, bo wybiera kogoś innego, coś innego, nie jest w stanie wybrać nas, on jest w nas. I teraz wyobraźcie sobie sytuację, kiedy my się umawiamy, że spotkamy się jutro na kawie. Jeszcze się nie umówiliśmy, ale jakby to jest taki, wiesz, ukłon. I umawiamy się i w ostatniej chwili dzwonisz do mnie i mówisz: Aga, coś mi wypadło, jednak muszę odwołać tę kawę. I tu jest moment decyzji. Czy ja pójdę w to dziecko, które we mnie wielokrotnie było opuszczane i nie było wybierane i ja się po prostu osunę, wiecie, to jest taki moment, taki jakby ktoś tutaj teraz zrobił tak w teatrze taką zapadkę. Kurczę, czyli nie było to ważne dla ciebie. Czyli nie jestem ważna. Czy ja sobie powiem z dorosłego, z dojrzałego dorosłego, który powie, no zdarza się, no ludziom wypadają różne rzeczy. I to jest to, dlaczego my potrzebujemy odkryć swoją historię i odkryć swój schemat, bo my wtedy używamy, i to jest bardzo ważne właśnie w ogrodniku, w tym opowiadaniu, to jest można by było powiedzieć istota, my wtedy używamy tak zwanych uczuć rzekomych, takich uczuć interpretujących, inaczej to nazywamy, albo uczuć nieprawdziwych. Czyli my wtedy mówimy, czuję się nieważna, czuję, że mnie unieważniasz, czuję, że mnie ignorujesz. Zdarzyło się wam? Nie podnoście ręki, tylko kiwnijcie. Dobra, kiwacie. No bo jakby dziękuję za szczerość. Albo czuję się odrzucona, czuję się niekochana, bo to idzie z tego skrzywdzonego dziecka, które nie dostało. I dlatego my bardzo potrzebujemy odkryć swoją historię i poszukać, dlaczego ja tak bardzo reaguję na to, że z boku ktoś by powiedział: ej, Kasia, ale to jest tylko o kawie. Tak, tylko o kawie. My byliśmy umówieni. Wszyscy mi odwołują i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten moment, w którym nam po prostu w ciele i w głowie eksplodują różne rzeczy. No uśmiechacie się, no jak szajby jadą równiutko, nie? I tam się nagle zaczyna robić sieć połączeń. a jeszcze tamten, a ten i tak dalej. I to jest w ogóle, wiecie, coś takiego niezwykłego. Ostatnio słyszałam w jednym podcaście i to mnie bardzo poruszyło. Jakoś nie mogłam uwierzyć w te słowa, ale długo z nimi chodziłam i jednak w nie wierzę, że zło jest silniejsze niż dobro, ale na szczęście dobra jest więcej, dlatego ono wygra. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja mam ten zapis, wiecie, z tego dziecka, które było bezsilne, bezradne, no nic nie mogło zrobić, no i ktoś się i uczył, i sprzątał, i robił różne rzeczy, żeby tego tatę zatrzymać, żeby jednak ten kontakt był, żeby to bycie widzianym i ważnym się wydarzyło i się nie wydarzało, to mi się od razu odpalą wszystkie te negatywne rzeczy i z tego pójdą tak zwane uczucia. Bo nasze uczucia są pochodną myśli. Jeśli ja myślę, że ja jestem nieważna, to ja będę strasznie smutna teraz. Jeżeli ja myślę, że ty mnie opuszczasz, to ja będę w lęku i niepokoju.
Mówiłaś, no właśnie chcę do tego trochę nawiązać, jakie są konsekwencje takiego zamykania się w sobie i nie mówienia o tym, bo mówiłaś o takim przypadku, w którym sytuacja w domu była, to być może źle zabrzmi, ale jednak mimo wszystko jasne, że było widać, że nam się źle dzieje. Natomiast bardzo poruszający dla mnie jest tutaj komentarz, który przytaczasz, który napisała jedna z pań pod twoim filmem o DDA i napisała takie słowa. W moim domu nie było ubóstwa. Ojciec nie zataczał się na ulicach, bo pił skrycie w domu. Ale ciężar tej tajemnicy był tak przytłaczający, że aż trudno było oddychać. Koleżanki mi zazdrościły, a ja cierpiałam. Miałam wszystko, ale tak naprawdę byłam obca. Chciałbym cię zapytać o to, jaki jest taki moment w sobie rozpoznania, że warto powiedzieć, bo być może wydaje mi się, że ten dramat, który był w moim życiu wcześniejszy, wcale nie jest takim dużym dramatem i nie warto o tym wspominać, bo nie chcę kogoś przytłaczać. Jakie są z jednej strony właśnie takie znaki w sobie, jak je rozpoznać, że to jednak jest warto opowiedzenia, a dwa, jakie mogą być konsekwencje tego, że jednak tego nie opowiem?
Jak pytasz, jakie są znaki, to ja bym powiedziała tak, że historia opowiedziana to historia oddana. Nie czekajcie na znaki. Nawet tak bym powiedziała, bo znaki są różne. Choroba jest znakiem. Epizod depresyjny jest znakiem. Bolący kark jest znakiem. Biodro, które odmawia posłuszeństwa, jest znakiem. Niedoczynność tarczycy jest znakiem. Ciało nam różne rzeczy powie, podpowie. To jest bardzo poruszające, co powiedziałeś o tajemnicy, bo tajemnica jest ciężarem. Wiecie, jeśli ja cały czas noszę ciężar w sobie, to ten ciężar, on mi nie pozwala pójść do lekkości życia. Czasami marudzenie może być znakiem. Ostatnio był u mnie na warsztatach człowiek, to było bardzo poruszające. Wiecie, bo to jest też fajnie zobaczyć coś w kimś. Dlatego w ogrodniku jest szklarnia, bo szklarnia jest przezroczysta. Miałam taką sytuację w ubiegłym tygodniu. Napisała do mnie pani. Dzień dobry, pani Agnieszko, chcielibyśmy panią zaprosić do miasta X. Nie było tak łatwo, Edyta. I ja, wiecie, i ponieważ ja dostaję bardzo dużo maili już teraz, ja za każdym razem podejmuję decyzję, czy odpisać, czy nie. Wszystkie czytam, nie na wszystkie odpisuję. Z racji czasu. Ale ponieważ tam jakiś był temat, więc odpisałam, niestety nie mam terminu w sierpniu. I wysłałam maila. I dostałam odpowiedź. No nie tego się spodziewałam. Taka pani uśmiechnięta na Facebooku. Tak pani wygląda na empatyczną. A jednak mail suchy. Więc odpisałam pani, rozumiem, że jest pani niezadowolona. Natomiast no ja tak odpisuję na mail. To nie chodzi o to, że jestem niezadowolona. Chodzi o to, że pani oszukuje. Jest historia. Ja to potem opowiedziałam na warsztacie, bo to się wydarzyło w środę, w czwartek miałam warsztat. Jakiś był taki temat, żeby pokazać, że zawsze ktoś będzie niezadowolony, wiecie. No zawsze ktoś będzie, bo jakbym nie odpisała, no to w ogóle potwór, prawda? Odpisała za sucho. No, zawsze ktoś będzie niezadowolony. I siedzi człowiek, który był już u mnie na warsztacie chyba piąty raz i tak po godzinie mówi tak, no muszę, bo się uduszę. Ja mówię, mów. On mówi, ja jestem jak ta pani. Ja ciągle jestem niezadowolony. Moja żona mi to mówi od 20 lat, a ja dopiero dzisiaj to usłyszałem. Ja mówię, a jak myślisz, czemu jesteś niezadowolony? On mówi, bo są rzeczy, których nigdy nikomu nie powiedziałem, więc wolę robić różne rzeczy innym ludziom, wiecie, trzaskać, krytykować, oceniać, odpychać, żeby nie podeszli zbyt blisko. I to jest konsekwencja niesienia w sobie pewnego trudu. My to robimy na poziomie nieświadomym. Jesteśmy kąśliwi, złośliwi, stosujemy szyderę, żeby ktoś nie zobaczył tego lęku w środku, tego małego kurczaka, który bardzo chciałby być taką może i rasową, jakby, chociaż nie wiem, czy każdy chciałby być rasową kurą, bo się ją zje, nie? No ale wiecie, no o co chodzi, nie? Że no jakby fajna kura, ale że tam jest lęk. I to jest właśnie taki paradoks, że ukrywamy, bo się boimy, że nie jesteśmy możliwi do przyjęcia. Im bardziej ukrywamy, tym bardziej odpychamy ludzi. To jest taka rzecz, która jest konsekwencją, jest krzywdzenie.
Jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo powiedziałaś o takich negatywnych aspektach tego ukrywania, że stajemy się kąśliwi, nieznośni dla drugiej osoby, ale też jest druga strona tego i o tym też piszesz, mówiąc o osamotnieniu i konkretnie o niezapominajce, że był Patryk, który mimo 48 lat nosił w sobie taką nieustanną potrzebę zadowalania drugiej osoby. I szczególnie opisujesz, to też w ogóle jest niezwykłość tej książki, że opisujesz historię prawdziwych osób, czy prawdziwe historie prawdziwych osób. Oczywiście zapewne zmieniając ich jakieś personalne dane, żebyśmy ich nie rozpoznali, ale no, ta historia jest niezwykle poruszająca, bo on opowiada o relacji ze swoim tatą, w którym nieustannie musiał udowadniać, że u niego jest wszystko w porządku, mimo że cały nie tyle wewnętrznie się rozpadał, choć również, ale także i cały świat był wokół niego nieustannie zagrożony. I rodzi się we mnie takie pytanie, jak w ogóle się z tego można wyrwać, skoro ta potrzeba bycia przyjętym, bycia kochanym, ona może no, we mnie wyjść i w taki negatywny sposób, czy trudny dla drugich osób, może wyjść w taki sposób bardzo zadowalający, czyli dostaniemy dużo pochwał i dużo takich pięknych rzeczy, nie? I jak można sobie z tym poradzić, skoro zapewne być może już w którymś momencie nawet się orientuje, jak ten Patryk, że ja nie chcę tak robić.
Tylko miałam myśl, że kto z kim przystaje, takim się staje. Tak się zastanawiałam, czy ty zawsze tak ładnie operowałeś słowem, czy od kiedy my się przyjaźnimy. Bo
nigdy nie poznamy.
Proszę?
No to pytanie już nigdy nie będziesz w stanie sobie odpowiedzieć.
No właśnie, to już ja już właśnie nie pamiętam, jak to było kiedyś, ale bo ty użyłeś słowa wyrwać. To jest właśnie kluczowa odpowiedź na to pytanie, że ja lubię patrzeć na te wszystkie nasze tak zwane kompleksy, wstydy. Jak mówię tak zwane kompleksy, to mam na myśli to, że ja jestem absolutnie przekonana, że nikt z nas nie ma żadnych podstaw do kompleksów, bo słowo complexio z łaciny oznacza gorszy. Czyli nikt z nas nie ma żadnych podstaw do myślenia, że jestem gorszy, bo wszyscy jesteśmy jakby okej, tylko jesteśmy inni. I teraz chodzi o to, że to są w nas zasadzone, no właśnie takie chwasty i my potrzebujemy je wyrwać. Ale no właśnie wyrwać w taki sposób, który spowoduje, że ten chwast nie urośnie po raz kolejny. I to jest takie bardzo trudne, bo my chcielibyśmy to zrobić szybko i łatwo.
fajnie, że zaczęłaś ten wątek chwastów, bo właściwie to jest cała druga część opowiadania o ogrodniku, który stara się pozbyć ze swojego ogrodu różnych chwastów i tam są przeróżne. Są maki, wspomniane niezapominajki, pokrzywy i tak dalej. I w każdym z tych chwastów odnajdujesz jakąś taką naszą cechę wewnętrza, która może pochodzić z jakichś moich traumatycznych, wcześniejszych doświadczeń. I chciałbym cię teraz zapytać o to, czy to jest w życiu tak, nawiązując do tego, co mówiłaś, że ja naprawdę muszę się pozbyć wszystkiego z tego mojego ogrodu, co jest jakimś chwastem wewnętrznym. Czy to jest tak, że na przykład proces psychoterapii ma mnie doprowadzić do takiego stanu idealnego ogrodu, w którym nie będzie żadnego chwastu? Czy może jest też jakiś taki punkt, czy jakieś takie miejsce, w którym da się pogodzić jakąś historię, która mnie dotyczy, no i bądź co bądź umówić się samemu ze sobą, że tu jest to miejsce, w którym będzie rósł ten chwast, bo on być może nie zawsze jest taki zły?
Kto z was wiedział, że niezapominajka jest chwastem? Nie widzę lasu rąk. Mięta? No, kilka osób.
Mniszek
lekarski. I mniszek lekarski.
Ja mam wielką trudność zapamiętać te wszystkie zioła, co tutaj są chwasty.
Dla mnie to też było poruszające, jak się zaczęłam bawić tematem chwastów w ogóle. Wiecie, to ja też lubię pisać książki, bo one mnie bardzo rozwijają, bo czytam też bardzo dużo. I że nie wszystko, co nam się wydaje być chwastem, jest chwastem. I w drugą stronę coś, co nam się wydaje, że jest okej, okay, może być czymś, co jest krzywdzące, raniące i zabierające powietrze i oddech innym. I odpowiadając na pytanie, czy my kiedykolwiek dojdziemy do idealnego ogrodu w terapii, odpowiadam nie. I nie po to się idzie na psychoterapię. Nawet mogłoby się okazać, że wyrywając niektóre chwasty, moglibyśmy uszkodzić bardzo ważne rośliny, które są ważne dla naszego życia, bo one są już tak mocno zrośnięte, że są jakimś elementem naszej tożsamości. I to, czego się uczymy i to, co robimy w bezpiecznej więzi, to uczymy się też tego, żeby akceptować, że pewne rzeczy w nas są i pewne reakcje będą. I ja pamiętam jedno z takich, ja to powtarzam, bo ja bardzo bym chciała, żeby wszyscy kiedykolwiek usłyszeli w ogóle od kogoś bliskiego takie zdanie, ale że ono jest szalenie kojące. Jak usłyszałam kiedyś zdanie w jednym z moich bezpiecznych więzi, kiedy powiedziałam, bo też mam swoje reakcje, są sytuacje, na które reaguję bardzo i wiem, z jakiej historii reaguję. I wiem, że będę na nie reagować już do końca życia, bo to jest ten mój, to moje czułe miejsce. I mówię, o rany, znowu reaguję z tego, no ale to jest moja historia. I usłyszałam zdanie, które zostanie ze mną do końca życia i chciałabym, żebyście też je mówili albo żebyście mieli niezwykły przywilej je usłyszeć. Od kiedy się przyjaźnimy, to już nie jest twoja historia, to jest nasza historia. Bo to jest o tym, że ona ma wpływ na ciebie, w związku z tym ma wpływ na relację, którą tworzymy. I to jest bardzo ważne, dlaczego warto opowiadać swoją historię. Czyli warto opowiedzieć, no właśnie, z jakiego jestem domu, jak to u nas było. Tylko wiecie, bez takiego, przepraszam za słowo, wyżygu, tylko ja chcę ci opowiedzieć, bo chcę cię zaprosić, żebyś ty mogła zrozumieć, że ja czasami mogę z tego zareagować, że ja się czegoś boję i ja chcę ci opowiedzieć dlaczego. Taka bardzo poruszająca rzecz, którą ostatnio usłyszałam, jakoś... To było dla mnie niezwykłe. To też się łączy z osobami, które doświadczyły, no właśnie, przemocy w domu, że ktoś mi ostatnio powiedział, że wiele osób nie może spać w nocy. Ma trudność z zasypianiem albo źle śpi. I że to jest powiązane z historią życia, kiedy dziecko kładło się spać, a taty jeszcze w domu nie było. I nie wiadomo było, kiedy wróci i w jakim stanie wróci. Więc wiecie, to zasypianie, ono się kojarzyło z tym, że ono w każdym momencie może być przerwane, że ono może być zabrane. I potem mamy człowieka, który przychodzi na terapię i mówi: Panie Agnieszko, ale no ja mam dobre życie. Naprawdę mam dobre życie, a ciągle mam te problemy ze spaniem. I wiecie, i różni tam guru po psychologii powiedzą: to rób to, rób tamto, rób siamto, pochodź. No wiecie, te rzeczy są w internecie. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby poszukać, jaki jest korzeń tego, że ja się kładę spać i ja mam ciągle niepokój w sobie. I to odkrycie powoduje, że on przestaje nami rządzić. To jest niezwykłe. Że odkrywasz, wiecie, no jesteśmy w spaniu, nie? Że tak jakbyś odkrywał kołdrę i mówił: a, to ja dlatego się boję położyć spać czasami, bo przecież mój system nerwowy od razu się ustawia na zagrożenie. I teraz dopiero idzie praca. To co ja mogę zrobić, żeby zacząć sobie budować bezpieczeństwo w sobie? Ale o co ja też mogę poprosić moich bliskich? Ja mam przyjaciółkę, lat 54, o której wszyscy wiemy, że boi się zostawać w nocy sama. I to jest niezwykłe, że wszyscy mamy niezwykle dużo czułości, kiedy jej mąż wyjeżdża. I teraz pytanie, u kogo ona będzie nocowała? Znamy historię, która za tym stoi. Ma 54 lata. I zobaczcie, ile trzeba zaufania do więzi, ile trzeba zaufania do relacji, żeby powiedzieć: mam 54 lata, boję się spać sama w nocy, czy mogę zanocować u ciebie, co ty na to? I nie zostać wyśmianym i nie usłyszeć: no co ty, ogarnij się. Albo nie zrobić jeszcze czegoś innego. Nie zostać z tym samym i się ogarniać samemu. No, w tym jesteśmy mistrzami świata.
Właśnie to też miałem w głowie teraz, jak mówiłaś, że potrzeba nie tylko takiego wsparcia, które przychodzi z zewnątrz, ale potrzeba też czegoś, co często nazywasz samowspółczuciem, czyli takiego uznania rzeczywistości, która jest jakąś trudnym kawałkiem mojego serca i on po prostu taki pozostanie. Nie? I że to jest ten jakiś chwast, który zawsze będzie gdzieś tam w moim życiu rośnięty. Natomiast czy ten chwast, bo często słyszymy też takie hasło, że co cię nie zabije, to wzmocni. I chciałem o to zapytać, ponieważ z jednej strony mówiłaś kilka minut temu o tym, że żeby siebie przyjąć, że taka jaka jestem, czy taki jaki jestem, że to jest esencja. I z drugiej strony, gdzie w tym wszystkim jest właśnie to idźmy do przodu, to rozwijajmy się. To nic cię przecież nie zabije, to nawet najtrudniejsza rzeczywistość w twoim życiu może przynieść ci jakieś błogosławione efekty. Jak właśnie rozdzielić w sobie to z jednej strony taką presję, żeby przejść do przodu i żeby wszystko zdobywać i żeby było kolejne, następne, a z drugiej strony jakoś mieć w sobie takie uznanie rzeczywistości, która po prostu będzie jakoś już niezmienialna. Jak to zrobić?
Tak, po pierwsze myślę, że warto zacząć od tego, że to jest kłamstwo. Co cię nie zabije, to cię wzmocni, bo jeśli cię połamie, to cię nie wzmocni. Złamana kość nigdy nie będzie mocna. Ona zawsze będzie słabsza. My jakoś, ja nie wiem w ogóle skąd, to jest ciekawe, żeby tego poszukać, skąd my w ogóle mamy to durnowate powiedzonko w Polsce. Może z tego, że ciągle musieliśmy być dzielni, silni, samodzielni. Nie wiem, to można by było poszukać. Natomiast może i nie zabije, ale na pewno poszarpie. Może i nie zabije, ale być może przygniecie. Przytłoczy, połamie, przytnie. Więc to powiedzenie może być sposobem na racjonalizowanie, że ja czasami jestem bardzo poruszona, kiedy ludzie mówią: to był dramat, ale wyszło mi na dobre. Ja mam świadomość, że z każdego dramatu można wyprowadzić dobro. To z tym się zgadzam. Ale nam się pewne dramaty po prostu nie należą, kochani. I to jest taka bardzo ważna rzecz, żeby kiedy mówimy o naszej przeszłości, to jak pytasz, jak z tego wyjść, no nie ma jakiejś prostej recepty, ale na pewno jest pewien proces. Czyli pierwszy element procesu to jest to, co ja zawsze powtarzam, to nie ja mam się wstydzić, tylko wstydzić się mają ci, którzy mi to zrobili. I nie chodzi o to, że ja jestem przeciwko rodzicom, ale nasz wspólny znajomy, który ma bardzo ostre, Jarek, ma bardzo ostre takie przekonania, on naprawdę bardzo jasno traktuje przemoc i osoby, które stosowały przemoc, zwłaszcza na dzieciach. To pierwsza rzecz, którą warto i należy sobie powiedzieć, to to, że my na to nie zasłużyliśmy. Że każde dziecko, no właśnie to jakoś też mnie porusza, bo idziemy do specjalnego ośrodka wychowawczego, że każde dziecko z racji bycia cudem życia zasługuje na opiekę i ochronę. I że my w dorosłym życiu bardzo tęsknimy za opieką i ochroną. Miałam ostatnio warsztat właśnie empatii dla siebie. Jedna pani robiła swoją ścieżkę empatii. Dziewczyna tam, raptem lat 56, to dziewczyna. I tam, nie będziemy sobie paniować, nie? Tam potem przy autografach, słuchajcie. Ona stanęła i mówi, ale to mam tak powiedzieć moim bliskim, że tęsknię za opieką i że chciałabym być dla nich ważna? A ktoś mówi, a czemu nie? Ona mówi, bo to takie dziecinne. I to jest taki drugi element. Czyli pierwszy, moglibyśmy powiedzieć, uświadom sobie, że to, co się wydarzyło, nie miało prawa się wydarzyć. Czyli, że dorośli się nie wyrobili. Właśnie w psychodramie pięknie używa się tego sformułowania obiekt, który się nie wyrobił. Tak? Obiekt, który nie był wystarczająco dobrym obiektem. Czyli nasi rodzice, dorośli z różnych powodów się nie wyrobili. To się nie powinno było wydarzyć, wydarzyło się. Drugie, jest we mnie dziecko. Naprawdę. Ja wiem, że czasami trudno się słucha, jak my jako psychoterapeuci i psychologowie mówimy o wewnętrznym dziecku. Ale w nas jest taki stan ja. Jest dziecko we mnie, które tęskni za tym, żeby ktoś się zaopiekował. Dlatego my się tak pięknie opiekujemy innymi, wiecie, myśląc, że to kiedyś wróci. Które tęskni za tym, żeby ktoś powiedział, naprawdę jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza na świecie. Które tęskni za tym, żeby je ktoś wybierał. Wiecie, to są teraz, sobie myślę, i nie chcę tego trywializować, ale tak z boku, jak się tego posłucha, to takie trochę jest zabawne, że my dokonujemy wyborów między pracą a bliskimi. Muszę pracować. Pewnie. Ale ile mam czasu na bliskość? Ile mam czasu na miłość? Czyli to jest druga rzecz. Uznaję to dziecko. Trzecia rzecz. Myślę, że chyba jakoś dla nas najtrudniejsza. To nas też bardzo porusza. Ostatnio o tym rozmawialiście z Piotrem. Wiecie, to jest fantastyczne, że ludzie kupują drogę krzyża i nadziei. To jest niezwykłe, że nam jest łatwiej kupić drogę krzyża niż drogę światła. Że my mamy jakoś tak mocno wpisane w siebie w to, że my musimy cierpieć. A trzeci krok ku zdrowieniu to jest to, żeby powiedzieć, że ja w pewnym momencie mam prawo opłakać swoje cierpienie i pójść do życia. Do dobrego życia. Że no nie sposób, a nawet nie chcę zacytować Krzysztofa Grzywocza, który mówił, wszyscy mamy prawo do tego, żeby życie nam smakowało. Czyli żeby mieć dobre życie, żeby mieć dobrostan, żeby mieć stan dobra w sobie. I to jest dopiero moment, w którym my idziemy do zdrowienia. Że ja opłakuję, nie użalam się nad sobą, tylko ja opłakuję to dziecko, które było porzucone, skrzywdzone, unieważniane, ale ja mówię, idę do życia. Czyli mam taką strukturę w sobie, która jest rodzicem opiekuńczym, która mówi, umiem się już sobą zaopiekować, umiem o siebie zadbać i mam odwagę, tutaj bardzo dużo Edyta na początku mówiła o odwadze, mam odwagę nadać wagę swojemu życiu. Bo co to jest odwaga? Odważny to człowiek, który mówi, jestem ważny. To, co czuję, to, czego potrzebuję, jest ważne. I kiedy ty mi mówisz, muszę odwołać to spotkanie na kawę, to ja stanę i powiem, a możemy to przełożyć, a możemy znaleźć... Wiecie, tak z dziecka. Powiedzcie dziecku, że nie dacie mu lizaka, którego obiecaliście. To powie tak, och, szkoda. Tak, tak powie dziecko? Tam będzie albo proszenie, albo awantura, tam coś będzie, nie? Dziecko się domaga i to jest to uruchomienie tego dziecka wolnego, zdrowego, nie? Właśnie tego, które chce i żeby było jasne, nikogo nie zapraszam do strzelania fochów i robienia awantur, ale to jest chyba najtrudniejszy taki moment, który ja widzę w relacjach w ogóle, też jak pracujemy razem z małżeństwami, to widzimy, takiego... Ale ja naprawdę bardzo chcę być ważna dla ciebie. Ale ja naprawdę chcę, żebyś ty był ze mną. Ale ja naprawdę potrzebuję. A my w tym momencie jesteśmy często uczeni takiego, nie zależy mi. No, właściwie to mam to w nosie. A w środku rany kute, cięte i szarpane. I to jest ostatni element. Poprosić o obecność. Poprosić o relację, poprosić o spotkanie, poprosić o bycie drugiej osoby. I to jest dopiero moment bezpiecznej więzi, nie? Że ja naprawdę wiem, że warto ze mną być i że kiedy ja poproszę, a ty nawet odmówisz, to dlatego, nie dlatego, że mnie porzucasz, tylko dlatego, że teraz wybierasz coś innego i że ja mogę wrócić ze swoją prośbą o miłość.
No to wychodzi, że lwia część pracy dzieje się w mojej głowie. I jakoś bardzo poruszające dla mnie było to, że zaraz po opowiadaniu, państwo, którzy jeszcze nie mieli książki w głowie, to tak krótko mówiąc, książka skonstruowana jest z 13 różnych opowiadań i po każdym z opowiadań jest jego omówienie. I jakoś bardzo dla mnie znamienne było to, że zaczęłaś omawianie tego opowiadania od takiego bardzo mocnego stwierdzenia, które pozwólcie państwo, że teraz przytoczę. Chcę się zatrzymać przy wszystkich osobach, które ubrały się lub pozwoliły się ubrać w stwierdzenie jestem DDA. Nie oznacza to, że zamierzam zaprzeczyć temu, że bycie dorosłym dzieckiem alkoholika niesie za sobą wiele trudnych i przykrych konsekwencji. Chcę tylko, żebyśmy przyjrzeli się temu, że ukrywanie tej informacji jako czegoś, co ma w sobie znamiona wstydu i porażki, powoduje, że zapadamy się w tym niczym w bagnie i zaczynamy wierzyć, że będąc z takiego domu nie możemy mieć dobrego życia. Możemy, jeśli odważymy się zaufać. I dalej też potem piszesz o tym, że warto bardziej o sobie mówić, że mam historię, która jest związana z DDA. I to jest dla mnie takie poruszające, że nawet sposób, w jaki sam o sobie myślę, jakoś definiuje także i to, w jaki sposób będę odnajdywać w sobie energię do działania. I miałem sobie takie pytanie, skąd się we mnie bierze taka chęć, żeby jednak pozostawać w takiej, w cudzysłowie, być może to jest mocne stwierdzenie, jak nie to mnie popraw, mentalności ofiary, że czasami jest łatwiej, paradoksalnie rzecz biorąc, pozostać na tym poziomie, pozostać na takim poziomie takiej fałszywej lojalności względem mojej rodziny, która sprawiała mi przykrość. I mam w związku z tym takie pytanie, jakie jeszcze inne rzeczy ja mogę w sobie nosić, które są szkodliwe, a co do których jestem przekonany, że one są dobre. Jak na przykład ta lojalność do rodziny, nie? Kiedy ktoś doświadczył alkoholu w domu albo różnych innych traum, jakich jeszcze innych rzeczy mogę być przekonany, że muszę je ukryć albo zostawić, albo nie mogę o nich powiedzieć.
Znowu mi zadałeś kilka pytań, więc nie wiem...
Tak, ale ty masz taką tendencję, że również kilka odpowiedzi zadajesz na jedno pytanie.
To nie był zarzut. Ja tylko nie wiem, czy zdążę, czy na wszystkie odpowiem. Pierwsza rzecz, już państwo to wiecie, że świetnie o tym Asia Flis pisze, bardzo zachęcam i polecam w psychoterapii narracyjnej, że to, co o sobie mówię, powoduje, że w określony sposób się czuję. Czyli jeśli myślę, że jestem beznadziejna, jeśli myślę, że nie zasługuję, jeśli myślę, że jestem nieśmiała, to nie śmiem o różne rzeczy poprosić. Natomiast jeśli myślę, że jestem ważna, wyjątkowa, piękna, to po prostu będę po inne rzeczy sięgać. To jest ta historia, w której to, jaką historię sobie opowiadasz, powoduje, że ludzie tak cię traktują i tak się wobec ciebie zachowują. Więc pomyślcie sobie, jak bardzo jesteście zadowoleni albo niezadowoleni z tego, jak was ludzie traktują, i pomyślcie sobie, do czego ich zapraszacie. Bo to jest taka, myślę, że bardzo ważna rzecz. Natomiast i to jest ważne, że my możemy wybierać słowa, które o sobie mówimy. Natomiast my już teraz też chcemy odchodzić w rozmawianiu i w mówieniu o tym, jestem alkoholikiem, jestem DDA, jestem różne tam są etykiety, bo etykieta mówi, że jestem cały jakiś i ona mnie też zwalnia z odpowiedzialności. No bo jak jestem DDA, no to wiecie, to jestem nieśmiała. Albo mam syndrom oszusta. Albo no może mi w życiu nie wychodzić. Ja mam historię domu alkoholowego. Stoi za mną taka historia. Stoi za mną historia, no nie wiem, bycia pilną uczennicą. Z takiej historii wychodzę i to jest bardzo ważne. Wychodzę, czyli idę gdzieś indziej. I to warto sobie uświadomić, że historia nas ukształtowała, ale ona nas nie determinuje. Za chwilę będziemy rozmawiać o sztuce i o tym, jak ona może kształtować to wychodzenie z naszych traum właśnie i jak bardzo to nas zmienia. Natomiast chodzi o to, żeby historia naszego życia nie była dla nas alibi do tego, że my nie bierzemy odpowiedzialności za swoje życie. I jak państwo wiecie, w słowie odpowiedzialność jest ukryte słowo odpowiedź. I teraz ja mogę powiedzieć życiu i miłości tak tylko dlatego, jeśli, albo tylko wtedy, jeśli sama odpowiadam sobie. Czyli jeśli ja uważam, że jestem odpowiednia. Dzisiaj kilka osób podeszło do mnie i powiedziało, na żywo wygląda pani piękniej niż w internecie. I ja powiedziałam, to prawda. To jest zaskakująca odpowiedź, prawda? Bo nie zagrałam z wami w grę, ale to prawda jest. Jest ładne światło. Dostaję od was dużo energii. Czasami, wiecie, filmy nagrywam na zmęczeniu. No, zmęczenie nie powoduje, że człowiek wygląda pięknie. I teraz chodzi o to, że jeżeli my uważamy, że jesteśmy odpowiedni dla siebie, to nie mamy lęku. To ja zawsze będę odpowiednia dla kogoś. Zawsze komuś się to spodoba, ale też zawsze komuś się to nie spodoba. Już o tym mówiłam. I teraz, jeśli ja jestem odpowiednia dla siebie, to ja mogę odpowiedzieć życiu we mnie tak. Tak, mogę mieć dobre życie. Tak, mogę sięgać po nowe rzeczy. Tak, mogę wam opowiedzieć, że mam tak i tak. Ale do tego też potrzebujemy bezpiecznej więzi i potrzebujemy ludzi, którzy będą nas doceniali. Opowiem historię z ostatnich kilku dni. Przygotuj się. Rozmawialiśmy o Camino, oczywiście.
Ja do tego chciałem teraz nawiązywać.
Chciałaś nawiązywać, czy tam w myślach? Bo nie możemy bez Camino, jakby, bez tej opowieści, no bo to jest o drodze i o byciu. I ja tak mówię do Marka, a wiesz, to tak dużo ludzi mi mówi, że gratuluje mi pójście na Camino w dość późnym wieku, to znaczy w dojrzałym wieku, to znaczy w drugiej połowie swojego życia. I mówię, ale czego tu gratulować, jak to była łatwizna? Wszystko ogarnęliście. Ogarnęliście, gdzie będziemy spali, gdzie będziemy jedli, Ja tylko po prostu wstawałam rano, ubierałam się, zakładałam plecak i szliśmy. I Marek mówi, no a kto ogarniał nasze zdrowie, leki, żebyśmy się smarowali kremem? I tam zaczyna wymieniać. I ja tak stoję i mówię, no kurde, jednak dużo ogarniałam. Nie? Wiecie, i to jest coś, czego my bardzo potrzebujemy w relacji, bo my ślepniemy troszeczkę. Nie? Troszeczkę ślepniemy na to dobro, które jest w nas wzłożone i wtedy się zajmujemy tym, tego nie umiem, tamtego nie umiem, tu się nie przydałam. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć przepiękne ogrody naszego życia, naszego serca i naszych relacji, to my potrzebujemy mówić, kocham kremowe róże, herbaciane róże. Herbaciane? Tak. Uwielbiam pomarańczowe goździki. Zauważać to dobro, które się wydarza i które się wydarza między nami. I też pamiętam takie zdanie, które ty powiedziałeś, ono jest bardzo poruszające, jakbyśmy na Camino, kiedy już tam, wiecie, po kilku dniach ja powiedziałam, jest tak trudno, a tak łatwo. Bo wiecie, to fizycznie było trudne, ale nam bardzo było łatwo w relacji. I Marek powiedział tak, no co się dziwisz, jak codziennie robimy wdzięczność, no to nie ma miejsca na małostkowość, bo jak się docenia to, co się ma i kim się jest, to wiecie, to drobne rzeczy przestają być tematem. Natomiast jeśli my tego nie doceniamy, to nam drobiazgi urastają do dramatów. Buty w przedpokoju, nóż nie tak położony, dzień dobry nie powiedział, nie przytulił, nie odezwał się tak jak trzeba.
Fajnie, że zaczęłaś Camino, bo to mi otworzyło też taki wątek tego, co się wydarzało w czasie naszej wędrówki, czyli tego, że ktoś czasami wybierał inaczej. I wydaje mi się, że to też jest jakaś trudność, z którą spotykają się osoby z historią DDA. I piszesz w swoim opowiadaniu, czy w tym potem opisie opowiadania, takie bardzo poruszające słowa, do których za chwilę chcę nawiązać. Kiedy ktoś zachowa się inaczej, niż bym chciała, postanawiam zmienić spojrzenie na tę sytuację. Postanawiam wtedy widzieć, że ten ktoś staje po swojej stronie. Ważne, żeby zobaczyć, że on nie zawodzi mnie, zawodzi moje przeświadczenie, że ma więcej miłości, niż faktycznie w sobie nosi. Otwiera moje rany z przeszłości, dotyka krzywd, które noszę w sobie, dotyka tego, co we mnie miękkie. Może być nawet tak, że czasami nie potrafi być po swojej stronie, a ja chciałabym, żeby był po mojej. Jak dziecko, które kiedyś pragnęło, by mama była po jego stronie, gdy tata był niesprawiedliwy w swoich wyrokach. Jak dziecko, które tak bardzo chciało, żeby wybrała je, a nie jego. Tak myślę, że tym uzupełnieniem tej wdzięczności jest też takie wewnętrzne uznanie, że ktoś może wybrać inaczej i to wcale nie jest przeciwko mnie. No i myśmy tego często doświadczali w czasie naszego pielgrzymowania do Santiago de Compostela, że wiele rzeczy robiliśmy wspólnie, a wiele rzeczy każdy z nas jakoś inaczej wybierał, ale chyba jakoś to jest taka definicja dojrzałości, czy takiego jakiegoś zobaczenia, że w tym ogrodzie może być różnorodnie, w ogrodzie mojego życia, że ja mam sobie taką zgodę, że nie zawsze będzie po mojej myśli i to wcale nie znaczy, że jestem mniej wartościowy albo jakoś mniej godny w tej relacji, którą budujemy.
To jest takie zdanie, które Państwo lubicie, które ja lubię powtarzać, że życie jest zawsze po naszej stronie, choć nie zawsze po naszej myśli. To, co ty mówisz, jest bardzo ważne, zwłaszcza bo kiedy popatrzymy na to, że życie, nasze relacje i nasze przyjaźnie to jest o byciu w drodze, to zobaczcie, że jak ja jestem zmęczona, to ja czasami będę nieuważna. Nie zauważę czegoś w tobie, nie zauważę czegoś w tobie. I to nieuważna nie oznacza, że ty nie jesteś ważny, tylko że ja jestem nieuważna. I ta nieuważność innych ludzi, ich nieumiejętność, to jest bardzo ważne, tak na koniec, nie? Żeby ona nie była tym, co nas rani i krzywdzi, tylko żebyśmy właśnie umieli zobaczyć, że ten ktoś nawet swojego życia czasami nie ogarnia. Że jemu jest trudno samemu ze sobą, że to jest takie właśnie pragnienie dziecka, żeby ten najbliższy mąż, żona, przyjaciel zawsze był po naszej stronie, ale wtedy zadaj sobie pytanie, czy on w ogóle zawsze jest po swojej stronie. Czy on naprawdę umie? Bo człowiek, który zawsze jest po swojej stronie, on będzie umiał towarzyszyć, ale jeśli on nie umie jeszcze być po swojej stronie, bo jest sam w procesie drogi, dojrzewania, w ogóle w procesie bycia sobą, to nie możemy oczekiwać, że zawsze stanie po mojej stronie, że mnie wybierze, albo że zawsze będzie, jak to mówi Piotr, ultra uważny. Nie ma takiej możliwości. I ja wiem, że to czasami ludzi bulwersuje, jak to jest wyrwane z kontekstu, ale to jest ten moment, w którym ja mówię, że ludzie jako nas dorosłych nas nie ranią. Oni dotykają naszych ran, które być może są niezagojone, niezabliźnione albo jeszcze tam coś tętni. Albo może jest jakaś mocna blizna, którą ktoś teraz dotknął. Bo gdybyśmy nie mieli ran, to by nas nie ruszało, takie zachowanie. Wiecie, ktoś się... No ja zawsze przytaczam tutaj przykład mojej przyjaciółki. Lubię go. Ona była z tych, co się obrażały. I któregoś dnia dzwoni do mnie i mówi, obraziłam się na ciebie. Ja mówię, tak? Ona mówi, no od 2 tygodni się do ciebie nie odzywam. Ja mówię, no nie zauważyłam. Ona mówi, no właśnie. Rozumiecie? A ja, ponieważ wtedy jeszcze pracowałam w biznesie i dużo jeździłam, no to nawet nie pamiętałam, wiecie, że 2 tygodnie już minęły i że my nie rozmawiałyśmy, więc tak sobie myślałam, ja zajęta, ona zajęta, więc po prostu nie gadamy. A ona była na mnie obrażona przez 2 tygodnie. I ja bym pękła, jakbym była na kogoś obrażona 2 tygodnie, ale na szczęście postanowiła się odbrazić, no ale ja nie zauważyłam. Nie zagrałam w tę grę, nie wyszłam do tego, co się stało i tak dalej, że ona musiała sama, no musiała sama wrócić do kontaktu i Bogu dzięki, że wróciła.
O grach, szanowni państwo, będzie twoja nowa książka. Jakbyś mogła zdradzić jakiś termin i być może premiery późniejszej?
To już wiemy.
To już wiemy.
W kwietniu. Wszystko dzieje się w marcu i kwietniu, bo wiosna rusza.
Tak jest. Proszę państwa, w poszukiwaniu siebie Agnieszki Kozak opowiada, tak naprawdę te 13 opowiadań ma nam pomóc zrozumieć 13 warstw dojrzałej osobowości. I to opowiadanie o ogrodniku mówi o takiej cesze, którą nazywasz zaangażowaniem. I piszesz tam tak. Zaangażowanie jest łatwiejsze, jeśli ocenianie zamienisz na docenianie. Siebie, ludzi, świata wokół. Zapraszanie nowych ludzi do swojego życia, pytanie ich o to, co widzą w tobie, pozwala obiektywizować siebie i poszerzać bezpieczeństwo w sobie. Ludzie, mówiąc, co widzą, pomagają ci zobaczyć, kim aktualnie jesteś i odkleić się od tego, co myślisz na swój temat, czyli właśnie od cmentarza przeszłości. Łatwiej się żyje z kimś, kto ma lekkość i łatwość bycia z innymi, bo nie boi się ich oceny. Opowiadanie Ogrodnik ma swoją esencję w tym, że właściwie nie wiadomo, dlaczego nagle ludzie zaczęli przychodzić do tego ogrodu. Po prostu odnaleźli furtkę i tam wiele różnych perpetii się jeszcze działa. Ten ogrodnik czasami był bardziej zadowolony czy szczęśliwy z tego powodu, że ludzie go odwiedzają albo mniej. Niemniej jednak za każdym razem, jak ktoś go odwiedzał, jakoś jeszcze bardziej później pozwalał na więcej i na więcej. I tak wydaje mi się, że przynajmniej ja tak odczytuję to opowiadanie, że to jest chyba takie zaproszenie do tego, żeby z jednej strony pozwolić sobie na taki proces tego, że to będzie trochę trwało we mnie, te zapraszanie ludzi do jeszcze większej głębi we mnie, opowiadanie czegoś więcej, ale z drugiej strony chyba takie zaproszenie do tego właśnie, żeby ludzi nie wyganiać ze swojego ogrodu, ale tak na tyle, ile to jest możliwe, zapraszać. I chyba kończąc już powoli tą część.
Jeszcze coś powiem.
Dobrze, ale chcę cię jeszcze najpierw zapytać.
Zapytaj.
Co dla ciebie jest takim największym przesłaniem tego opowiadania? Jakie pisząc, co miałaś w głowie?
No to mam już odpowiedź, bo to już takie trzecie spotkanie autorskie, bo korzystam z tego, że jest was dużo. To chciałabym was zaprosić do kontynuacji tego spotkania w waszym życiu. Wiecie, fajnie jest się spotkać, to jest bardzo miłe, ale warto z każdego spotkania coś dla siebie zabrać. Oczywiście możecie zabrać książki również. Ale ja bym chciała, chciałabym was poprosić o coś. I nawet tak sobie myślę, że może to być taka nitka do naszego następnego spotkania, jeśli chcielibyście się spotkać. Chciałabym, żebyście wracając do domu, tak w ciągu najbliższych 2 tygodni, żeby tego nie rozmazywać, i potem możecie do mnie napisać maila, ja wszystkie przeczytam, nie na wszystkie odpowiem. Więc pytanie, ile maili dostanę w ciągu najbliższych 2 tygodni, żebyście wrócili do swoich domów, do swoich bliskich i co najmniej 10, a najlepiej 20 osób zapytali, jakie dobro wydarza się w twoim życiu dzięki temu, że w nim jest. Oddychajcie. W tym momencie wiele osób myśli, o Boże, a jeśli odpowiedź będzie, to znaczy, że siedzimy w ogrodzie otoczonym murem i bluszczem. Tam jest mało oddechu. My generalnie nie mówimy sobie o dobru. Tak? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do poganiania, poszturchiwania i tak dalej. Bezpieczna więź buduje się przede wszystkim dlatego, że ja widzę w tobie dobro i ja je nazywam. I my potrzebujemy spojrzeń pełnych czułości i pełnych miłości, empatii, akceptacji. Za tym tęsknimy. Nie można mieć innego spojrzenia niż spojrzenie czułości, kiedy rozmawia się na temat, jakie dobro wydarza się w twoim życiu dzięki temu, że ja w nim jestem. Jakie dobro ja w tobie zasiewam. To jest dla mnie zawsze poruszające i bardzo wam za to dziękuję, kiedy przychodzicie do mnie i mówicie, że to, co robię, zmienia wam życie. Znaczy wy je zmieniacie pod wpływem tego, co ja robię. I to jest naprawdę niezwykłe, uwierzcie mi, że za każdym razem, kiedy ja już sobie myślę, nie będę już robić YouTube'a. Ja mam już siły. No różne rzeczy mam tam w głowie. To wtedy zawsze ktoś przychodzi i mówi, to mi zmieniło życie. No i wtedy nie mogę nie robić. Bo to jest oziarnie. To jest oziarnie, które rzucane wydaje owoc. Więc chciejcie zaufać i wychodzić ze swoich lęków, niepokojów, wstydów, że macie bardzo dużo dobra w sobie, które dajecie ludziom, tylko ludzie zapominają o tym powiedzieć, albo traktują to jako oczywiste. Wiele rzeczy traktujemy jako naturalne, że mam, to oczywiście, że mam. I ja bardzo często, zwłaszcza na warsztatach małżeńskich tak mamy, że jak ludzie sobie się wymieniają dobrem, mamy taki wieczór, całe popołudnie, które się nazywa spacerem wdzięczności, to ostatnio jeden z naszych uczestników akurat miał spacer wdzięczności w swoje urodziny. Ile on kończył wtedy lat?
34. Nie, stary, to był rok temu, 33. Jesteśmy w tym samym wieku.
Tak. Mówi tak, ja przez 33 lata nie usłyszałem nawet 1/5 tego, co usłyszałem tutaj dzisiaj w kilka godzin i mówi, ja się z tym wszystkim zgadzam. Ale nie powiedział tego głośno, nie? Przyciszył. Ja się naprawdę z tym zgadzam. I wiecie, i to jest coś, co niesie i to jest coś, co pozwala wychodzić do życia. Więc chciejcie mówić o dobru, ale to będzie łatwe zadanie. Ja chcę wam dać nieco trudniejsze. Zapytajcie, jakie dobro się wydarza w życiu innych ludzi dzięki temu, że w nim jesteście i chciejcie to przyjąć. Bez deprecjonowania, z takim docenieniem i powiedzcie moje ulubione, to prawda. Masz rację.
Dzięki.